Czytanie z księgi proroka Jonasza. Gdy Bóg przebaczył Niniwitom, nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Modlił się przeto do Pana i mówił: Proszę, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarsisz, bo wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, litujący się nad niedolą. Teraz, Panie, zabierz, proszę, duszę moją ode mnie, albowiem lepsza dla mnie śmierć niż życie. Pan odrzekł: Czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony? Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego stronie wschodniej. Tam uczynił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie działo w mieście. A Pan Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem po to, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz bardzo się ucieszył tym krzewem, ale z nastaniem wrzasku dnia następnego Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew, tak iż usekł. A potem, gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg gorący wschodni wiatr. Słońce prażyło Jonasza w głowę, tak, że osłabł. Życzył więc sobie śmierci i mówił: Lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć. Na to Bóg rzekł do Jonasza: Czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu? Odpowiedział: Słusznie gniewam się śmiertelnie. Rzekł Pan: Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt? Oto Słowo Boże.
Końcówka domaga się wyjaśnienia, dopełnienia tego, o czym mówiłem wczoraj, że w Niniwie, a więc na świecie, który nie zna Boga prawdziwego, ogromna rzesza, wymieniona tutaj w symbolu liczby 120 tysięcy, są na takim poziomie, że nie odróżniają prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt. Bóg tutaj chce powiedzieć: nie mogę karać tych, którym się nie dałem wcześniej poznać, tak jak Izraelitom. Nie mogę ich karać za grzechy, skoro nie nauczyłem ich granicy między dobrem a złem, skoro nie dałem im dwóch tablic dekalogu. Czyli że wszystkie narody pogańskie według innej normy będą sądzone niż my, chrześcijanie, do których Bóg osobiście przyszedł w Jezusie Chrystusie, ze zła wyprowadził dobro, zmartwychwstanie w nas się obecnie i mówi nam: nie wolno was inaczej sądzić innych ludzi, którzy mnie nie spotkali, którzy nie mieli szans, żeby ja, Bóg prawdziwy, zamieszkał was. Nie bądźcie pochopni w sądzeniu ludzi, którzy może się urodzili w innych rodzinach, nie dane im było poznać. Dopuśćcie działanie mego miłosierdzia w stosunku do nich. Jonasz, zaskoczony tym wielkim miłosierdziem w stosunku do Boga, Jonasz, który jednocześnie reprezentuje Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie reprezentuje Izrael, który Bóg dał się poznać, wyprowadzając z Egiptu, zawierając przymierze na Synaju, a później przewodząc w Jezusie Chrystusie. Ta liczba 120 tysięcy to najpierw 12 pokoleń Izraela, Stary Testament, razy 100 epoka Syna, i razy 1000 epoka Ducha Świętego. Na ogół liczby są teologią. Jonasz, widząc, inny typ tego wielkie miłosierdzie Boga w stosunku do pogan, narodów pogańskich. Oni czekali cały czas na Mesjasza, który dokona pogromu pogan, a tu nie ma tego pogromu. Rozczarowany, zniechęcony, miał za złe Bogu. Mówi, lepiej, żebyś mnie zabrał, aniżeli miałbym na to patrzeć. Zniechęcony jest. Izrael zniechęcony swoją misją. Po krzyżu zmartwychwstaniu Jezusa, że ukochał także Boga, że zrównał Żydów z poganami. Żydzi gmina chrześcijańska przeżywali kryzys. I ten kryzys jest wyrażony właśnie w tej części, trzeciej części Księgi Jonasza. Tu poganie tak się garnią. Bóg da im dary, charyzmaty, wylewa ducha, a oni, ich naród, poszedł w rozproszenie po niefortunnym zrywie powstańczym. Stan ducha Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, mają kłopoty z miłosierdziem, z tytułu miłosierdzia Bożego. I ta trzecia część przypomina nam innego wielkiego proroka, Eliasza, który na Górze Karmel przeprowadził próbę, udowodnił, że takich bogów, jakich czci domaga się królowa Jezabel, o tych 10 pokoleń, które oderwały się od Jerozolimy, że takich bogów nie ma, bogów płodności. Najpierw poprzez posuchę przez 3 lata, ogromne cierpienie z powodu nieurodzaju przez 3 lata. Bydło wymarło, oni nie mieli czego jeść. No i wreszcie posucha zakończona tym, co znamy z Góry Karmel, że jak Eliasz zawołał do Boga, Jahwe, spadł ogień z nieba, strawił ofiarę, ale Eliasza poniosło. Kazał tych wszystkich kapłanów królowej Jezabel pozbawić życia i musiał dać drapaka w pustynię przed królową. Ale w czasie ucieczki wewnętrznie zrozumiał, że ten ostatni krok był błędem, że miał objawić miłosierdzie i tylko powiedzieć im, no to czy warto czcić takich bogów. I byłby sukces. No, ten sukces unicestwił, że wyładował swoją wściekłość. Nawet prorocy błądzą, nawet prorocy. Zatrzymał się pod krzakiem janowca, tym razem pamiętam, krzakiem janowca. No i mówił do Boga, nie jestem lepszy od moich przodków, też zepsułem twoją robotę na Górze Karmel. Zabierz mnie, już jestem zmęczony, zabierz. Idź do góry Synaj, tam ci wyjaśnię wszystko. Przyszedł Bóg, dał burzę, ale nie było go w burzy. Dał trzęsienie ziemi, ale nie było go w trzęsieniu ziemi. I Bóg Jahwe przyszedł dopiero w łagodnym powiewie wiatru, symbolu miłosierdzia. Najskuteczniejsza jest łagodność w naszym życiu. Łagodnością ze mną każdy wszystko zrobi. Wszystko. Owinie mnie dookoła każdego palca. Nawet u nóg swoich. Ale jak ktoś do mnie przyjdzie i warknie, no to ja mogę też resztki zębów wyszczerzyć. Chcesz? Jeszcze mam jakie takie zęby. Więc nie stosujcie przemocy, siły, to stosujcie miłosierdzie, łagodność. Łagodnością pokonacie szatana. Ja łagodnością pokonam kiedyś moim synu na górze Moria demona. Łagodnością Baranka Bożego będę podbijał świat.
Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Rozraduj życie swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją, i zważ na głos mojej prośby. Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię, bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem. Alleluja, alleluja, alleluja. Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym wołamy Abba, Ojcze.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczał swoich uczniów. A Jezus rzekł do nich: kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Oto słowo Pańskie. Jutro będzie ciąg dalszy Ewangelii słów Jezusa, katechezy Jezusa o modlitwie. I nie jest dobrze znowu, że tutaj nastąpiło szatkowanie niefortunne. Bo katecheza z dnia dzisiejszego, jutrzejszego jest monolitem w zamyśle Ducha Świętego. No ale dopóki nie ułożymy wspólnie z Wami nowego lekcjonarza, to musimy się męczyć. Pytanie do Was. Dlaczego po tej wizycie u Marty i Marii w Betanii następuje katecheza o modlitwie? Dlatego, że to, co się wydarzyło między Marią a Jezusem, to była modlitwa. To była wtedy, kiedy Marta przygotowała ucztę. Jezus już miał duchową ucztę z Marią Magdaleną. Uczta dwóch serc. Rozmawiali o tym, dlaczego Jezus tak się dziwnie zachował w stosunku do ich brata, a Łazarz z Jezusem, Jezus z Łazarzem rozumieli się w pół słowa. Nawet z Janem apostołem tak się Jezus nie rozumiał. W pół słowa się rozumieli. Bo to był człowiek nie tylko najbogatszy wtedy w Palestynie, ale wyjątkowo inteligentny, wykształcony. Rozumieli się w pół słowa. Jeżeli się z kimś nie rozumiemy w pół słowa, to prawdopodobnie w ogóle nie będziemy się rozumieć. Więc życzę Wam, żebyście się z każdym człowiekiem rozumieli w pół słowa. Jeszcze nie dokończył. Wiem, wiem. Otóż to spotkanie, ta rozmowa Jezusa i Marii Magdaleny, to była już uczta dla Jezusa. Ona mnie rozumie. Ona mnie zrozumiała. Ona jest mi wdzięczna za to, że tak przeprowadziłem całą rodzinę, łącznie z bratem, przez takie cierpienie, że chciałem wyprowadzić z grobu cały Sanhedryn przez ten fakt. Już była w sercu bardzo wdzięczna. Wielbiła Jezusa w sercu i pytała, i Jezus tłumaczył: uczta dwóch serc, że właśnie teraz ja będę brankiem Bożym w krzyżu, ale tutaj nie będzie śmierci, to będzie bezgraniczne miłosierdzie, to będzie wyprowadzanie z grobu już do końca świata wszystkich ludzi. Ja taką ucztę tam zgotuję. Na Golgocie, zmartwychwstanie. Chciałbym się powiedzieć, że wreszcie Jezus znalazł serce, którego rozumiało, które było pełne szczęścia, radości, wdzięczności, uwielbienia dla miłosierdzia Boga, Syna Bożego, który przyszedł do ludzi. Tylko zgotować tę ucztę miłości, miłosierdzia przez krzyż i zmartwychwstanie. I zaraz po tym następuje katecheza o modlitwie. Ponieważ modlitwa jest ucztą serc, naszego serca i serca Jezusa. serca Jezusa w naszych sercach. Czy się zgadzacie ze mną? Zgadzacie się. Przestańcie paplać na mnie. Przestańcie paplać. Skończcie z paplaniem na modlitwie. Kiedyś jakiś pan, prosty gospodarz, mówi: proszę ojca, kiedyś się tak ładnie modliłem, a teraz modlę się i w ogóle nie czuję. Co się stało? Ja mówię: wiesz, bo, a czy ty używasz takich gotowych modlitw? Tak. Ja mówię: wiesz, to są dobre modlitwy dla dzieci. A ty już jesteś dorosły, ile masz lat? No tyle i tyle. No widzisz, już Jezus chce modlitwy serca z tobą. Bez słów. A rozumiem, proszę ojca, rozumiem. Jezus mówi: już skończ z tymi słowami. Już rozmawiajmy poprzez nasze serca. Był bardzo wdzięczny. Uśmiechnął się, jak odchodził. Do mnie zrozumiał. I Jezus po tej uczcie dwóch serc daje nam katechezę o modlitwie i o czym mówi. Dokładnie to jest ten sam temat, który był prowadzony z Marią Magdaleną. Oto popatrz, idę do Jerozolimy. W Jerozolimie, w krzyżu, powiem: jakiego macie Ojca, że to jest miłość miłosierna. Ojcze, święć się Twoje imię. Bo jest rzeczą niesłychanie ważną, by podłożyć właściwe treści pod najgłębszą istotę Boga. Czy to jest Ojciec, a więc reakcja Ojca na zło to jest miłosierdzie. Miłość, która uzdrawia, leczy. Miłość miłosierna, łagodna. Święcie imię Twoje. Jako że narody wyznawały Boga, bogów okrutnych, walcz z innymi bogami, podbijaj mnie inne narody, zabijaj. I dzisiaj to w sposób szczególny zostało w islamie. Chcesz czcić wielkiego Allaha? No to zabijaj na cześć Allaha. Takie imię nie jest świętym imieniem. To są treści podłożone pod pojęcie Boga szatańskie. Jeżeli dzisiaj ktoś nie żyje tajemnicą krzyża w swoim sercu, nie zaczyna modlitwy od krzyża chwalebnego, nie rozważa tego, co Bóg dla człowieka robi, to też jest muzułmaninem w łonie chrześcijaństwa. Jeżeli nie żyjemy tajemnicą krzyża, nie wielbimy krzyża, nie wielbimy miłosierdzia, nie oddajemy siebie w dyspozycji tej miłości z krzyża za zbawienie świata, tylko myśli od rana do nocy: ja. To jesteśmy na poziomie pogan, muzułmanów, a jesteśmy przez chrzest opieczętowani znamieniem alfy, liter alfy i omega. Pierwszej, która oznacza Boga, jesteśmy ostatni. Powinniśmy przez pokorę, miłość, miłosierdzie zajmować z Jezusem miejsce ostatnie w rodzinie. Idę do Jerozolimy, by dać prawdziwy obraz Ojca. I to jest temat Ewangelii Mateusza. Twarz jakby ludzka, herb. W człowieku chce zamieszkać. Niby człowiek ma ludzką twarz, a w gruncie rzeczy tam jest Bóg w twarzy człowieka. Dlatego święci w kościele miewali kiedyś aureole. Inno ale. Idę do Jerozolimy, Maria Magdalena, by przywrócić Królestwo Boże w ludzkich sercach. Ewangelia Marka. Lew z Judy przychodzi pokonać lwa. Wy nie macie szans w stosunku do szatana. Tak jak nie macie szans w stosunku do lwa. Schrupie was. Przełknie. Dobra, Bóg. Dziękuję. Przyjdę w krzyżu i zmartwychwstaniu, żeby w waszych wnętrzach już Ojciec królował, Bóg prawdziwy królował. Ewangelia Marka. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. Od razu przebaczamy. Ach, jak my przebaczamy. I to przebaczeniem nie własnym, bo ono nie leczy serca. tylko przebaczeniem Jezusa Chrystusa z krzyża. Panie, chcę, żebyś Ty we mnie zrobił Twoje przebaczenie, czyli akceptację ludzi takimi, jakimi są. Razem z Tobą, z tego, co mnie, że mnie przykrości wyrządzają, wyprowadzamy, będziemy wyprowadzać zbawienie. Ewangelia Łukasza, wół, bogactwo. Najpierw chodzi o to, że człowiek jest i ciałem, i duchem. Ciało potrzebuje chleba, więc jeżeli ktoś żyje Bogiem i dla Boga, Bóg się zatroszczy dla niego. A nawet jeżeli jakiś czas pogłoduje, to wcale nie ma pretensji do Boga, bo ma inny chleb, misję przebaczania, przemiany zła w dobro. I wewnątrz syci się pokarmem Bożej miłości, zjada chleb zmartwychwstałego Chrystusa, który jest jednym wielkim przebaczeniem. Mowa jest tutaj o chlebie dla ciała i chlebie dla ducha. To, co w nas, będzie nas uszczęśliwiać, to jest to, że nie tylko będziemy przebaczać, ale będziemy przebaczeniem Jezusa Chrystusa akceptować wszystkich ludzi takimi, jakimi są. Chleb dla ciała i chleb dla ducha. Musimy się karmić też duchowo, naszego ducha. Żyjąc, służąc innym poprzez przebaczenie, miłosierdzie, życzliwość, dobroć. I wtedy, kiedy nawet zabraknie tego chleba na dziś, to będziemy jednak mieli syci duchowo, żyjąc Chrystusem zmartwychwstałym w Jego przebaczeniu. Nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Życie na tym świecie nie jest czymś łatwym, ponieważ żyjemy w świecie ludzi, którzy są w mocy złego ducha i wiedzą, że my jesteśmy inni. Będą nas trochę źle traktować. Chciałbym powiedzieć wyjątkowo źle. Bo w nas będzie Chrystus i ten szatan będzie widział w nas Boga, Jezusa, że jesteśmy oddani Jezusowi. Nie dopuść, byśmy ulegli pokusie i na zło odpowiedzieli złem. Ewangelia Jana i Apokalipsa cała. Czwarta Ewangelia. I wracamy. Dlaczego Jezus po tej wizycie u dwóch sióstr w Betanii, u Marty i Marii, zaraz mówi o modlitwie. Przez to chciał powiedzieć, kiedy nasza modlitwa będzie mu miła. Zapewne znacie to zdanie Matki Bożej, która od czasu do czasu w Medjugorje przypomina. Wy żyjcie dla mnie, spełniajcie moje prośby, módlcie się w moich sprawach, w moich intencjach, a wtedy ja zrealizuję wasze potrzeby. Nie te, które my sobie wymyśliliśmy, że tu jest nasze szczęście, tylko ona wie, co nam potrzeba. Wy żyjcie dla mnie, służcie mnie, a ja będę realizować wasze potrzeby. Tak samo i Jezus, ucząc dzisiaj i jutro o modlitwie, jaka powinna być. Żyjcie, żeby mój krzyż, mój czyn w Jerozolimie, krzyż i zmartwychwstanie nie były daremne w waszych sercach i w otoczeniu. Żyjcie dla mnie. A ja zadbam o wasze sprawy. I to się w życiu sprawdza. Mógłbym wiele anegdot opowiedzieć, no ale w tym fragmencie katechezy Jezusa o modlitwie, co powinno być treścią naszej modlitwy, i przychodzi, pojawia się najpierw liczba 5, policzycie to sobie w domu, a więc mój krzyż, krzyż chwalebny, 5 ran, bo Jezus w krzyżu i dał nam prawdziwy obraz Ojca, Jego imię, tutaj święty, zbawiający innych. Przez zmartwychwstanie przywraca nam Królestwo Boże w naszych sercach, uwalnia nas od szatana, daje nam chleb, oczywiście domyślnie Eucharystii, każdego dnia, ale też dba o nasze ciało. Ale nasze ciało będzie też w kondycji, jeżeli wszystko w nas będzie w idealnej harmonii duchowej z Bogiem, nawet jeżeli byśmy nie chodzili w modnych ciuchach, gdybyśmy nawet mieli bardzo skromne jedzonko, będziemy szczęśliwi. Trzecia prośba. No i to przebaczenie. To jest to, ten cud, który dzięki nam może żyć nieustannie w tym świecie. Cud. Ale przebaczenie oznacza akceptacja siebie w Jezusie Chrystusie, w Jego krzyżu do końca. Takim, jakim jesteśmy. Nawet jeżeli mamy mankamenty w urodzie. Akceptacja. O, ja tak chciałem powiedzieć. Wysino, jak Cię kocham. Bo więcej światła dochodzi. Akceptacja, bo już z tych rzeczy zewnętrznych nie czerpiemy życia, tylko z Boga w nas. Przebaczenie to jest akceptacja siebie i innych takimi, jakimi są na tym etapie. W związku z tym zawsze jesteście zadowoleni. Siebie z innych, ponieważ żyjecie już Jezusem Chrystusem, a nie sobą. Podobno zawsze zadowoleni. Zawsze buzia od ucha do ucha. Nie w podkowę taką. Księżyc. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Daj mi ducha męstwa, żebym ja, żyjąc w tym świecie, dotykany przez demona, przez złych ludzi, odzajemniał się łagodnością, życzliwością. To jest to, o czym Jezus uczy chrześcijan już 2000 lat temu, gdy go pewien z uczniów poprosił: Panie, naucz nas modlić. Przeprowadzaj ze mną taką rozmowę jak Maria Magdalena. Rozmowa dwóch serc. Tematem niech będzie mój krzyż chwalebny i z krzyża wypłynęły cztery Ewangelie, które mówiliśmy przed chwilą. Pamiętacie, że w 4 rozdziale Apokalipsy Bóg w znamienny sposób się objawia. Najpierw objawia się pod postacią jakby drogich kamieni, a później z tronu znikają kamienie i pojawią się na tronie cztery Ewangelie. Ja się utożsamiam i do Ciebie przychodzę w słowie czterech Ewangelii. Rozważaj, poznaj do końca według tych kluczy cztery Ewangelii. A nie mów o ten Włoszy niepotrzebnie nas tutaj zamęcza. Więc przychodzi liczba najpierw 5, symbol czterech ran krzyża chwalebnego w Jezusie Chrystusie. Nawet Chrystus zmartwychwstały miłosierny, zostawił sobie te rany, 5 ran. I z tych 5 ran wypływają 4 Ewangelie. I Jezus jak gdyby przed siebie, przed osobę Trójcy Świętej stawia 4 Ewangelie. Zjedz te Ewangelie, straw te Ewangelie. A to dzisiaj to jedynie takie streszczenie. Mówił do Magdaleny: po to idę do Jerozolimy, żeby to dać wasze serca, a do nas już po 2000 lat pyta dzisiaj, czy to jest w twoim sercu. Święte imię Ojca, moje królowanie, wolność od chciwości, wszystko tylko na dzisiaj. Przebaczanie, akceptacja siebie i innych takimi, jakimi są, łagodność, życzliwość. No i szatan, kuszenie zła bez sam. Nic nie może mi odebrać radości życia, radości z dużej litery. A zatem nie ma pełnej modlitwy bez Pisma Świętego. Pismo Święte powinno nas wyzwalać w prawdziwą modlitwę. Ciąg dalszy tej katechezy oczywiście jutro. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze, i wieku.